Rysowanie wielkich wizji. 21 grudnia 2010.00. Złożoność współczesnego świata jest zbyt wysoka i najgorsza metoda, jakiej można używać do projektowania przyszłości, to ekstrapolacja trendów. Jeszcze w latach 70. intelektualiści obiecywali sobie bardzo wiele po nauce o przyszłości, czyli futurologii. Minęło kilkadziesiąt lat i futurologia kompletnie się skompromitowała. Jedyny futurolog, który może teraz spojrzeć w lustro bez wstydu, to Alvin Toffler. W przeszłości lekceważony z powodu braku konotacji z akademickim środowiskiem, choć i on zaliczył niezły blamasz, publikując na 2 lata przed finansowym kryzysem rewolucyjne bogactwo. Złożoność współczesnego świata jest po prostu zbyt wysoka i najgorsza metoda, jakiej można używać do projektowania przyszłości, to ekstrapolacja trendów. Wystarczy spojrzeć choćby na prognozy kursów walutowych sprzed kilku lat i porównać je z aktualnymi notowaniami. Często wygląda to po prostu komicznie. I tak jak świat nauki zdał sobie sprawę z nędzy futurologii, tak literatura SF również musiała te lekcje przyswoić. Jeśli ktoś chce dzisiaj zajmować się pisaniem SF, powinien odpuścić sobie stawianie prognoz na poważnie, zwłaszcza w działce technologicznej, gdyż ryzykuje ośmieszenie, a o wartości dzieła i tak nie decyduje trafność przedstawionych tam wizji. Trafne przewidywanie przyszłości nie powinno być ambicją pisarzy science fiction. Myślę, że prognostyczny ciężar współczesnego SF przesunął się w inną stronę. Człowiek i jego natura zmieniają się znacznie wolniej niż technologia i to jest pole, na jakim ambitna, futurologiczna science fiction ma wiele do powiedzenia, w jaki sposób człowiek odnajdzie się w świecie przyszłości, w konfrontacji z eksponencjalnym postępem technologicznym. Formułując problem w ten sposób, redefiniujemy zadania literatury science fiction. Przestaje ona być dziecinną zgadu i zgadulą, a zamiast tego stawia poważne pytania o kondycję człowieka. Pytania, które zawsze warto zadawać, niezależnie od tego, czy sportretowane wizje przyszłości zostaną zrealizowane, czy nie. S. 164148 komponent ludzki. Dobra literatura SF aktywnie szuka tego, co dzieje się na obrzeżach nauki i następnie opowiada to językiem popkultury. Sama, oczywiście, problemów naukowych nie formułuje, ale jej wartość dodana bierze się z uzupełniania pomysłów naukowców o komponent ludzki, czyli coś, czego nauka z definicji jest pozbawiona. Dobrym przykładem powyższego jest najpopularniejszy chyba współczesny nurt w SF, czyli transhumanizm, który jest ubraniem w literackie szaty pomysłów z pogranicza nauki, filozofii i teologii takich postaci jak Raymond Kurzweil czy Frank Tipler. Dlatego jeśli chcemy mówić o futurologicznej roli fantastyki naukowej, to w żadnym wypadku nie powinny to być technologiczne gadżety. Jasne, że czasami komuś uda się w coś trafić, ale trafny strzał jest pochodną praw statystyki, a nie jakichś nadzwyczajnych talentów prognostycznych autora. W powieści Struktura opisałem historię naszpikowanych elektroniką samochodów, które w pewnym momencie zbuntowały się przeciw kierowcom na skutek błędów w oprogramowaniu. Chwilę później dopłynęły do nas doniesienia o zawieszających się Toyotach Prius, samowolnie przyspieszających w mało spodziewanych momentach. Fantastyka naukowa o wiele lepiej sprawdza się w rysowaniu wielkich wizji cywilizacji i człowieka. Spójrzmy na przykład na nurt cyberpunk, który zaczął się od powieści Williama Gibsona pod tytułem Neuromancer, wydanej w roku 1984. Od tamtej pory w informatyce zmieniło się oczywiście wszystko, cyberprzestrzeń wygląda zupełnie inaczej niż opisywał Gibson, ale wiele spraw udało mu się przewidzieć trafnie. Są to rzeczy dotyczące przemian socjologicznych, ewolucji kultury, relacji człowiek-maszyna, a nie szczegółowe rozwiązania technologiczne. Oczywiście, gdyby historia potoczyła się w zupełnie innym kierunku, w żaden sposób nie umniejszałoby to wartości prozy Gibsona. Liczy się to, że w odpowiednim czasie potrafił postawić właściwe pytania, na tym polega powinność literatury SF. Z tego powodu trudno mi zaproponować spójną wizję przyszłości, gdyż nie jest to temat, który interesuje mnie z literackiego punktu widzenia, nawet jeśli akcja niektórych moich utworów dzieje się w przyszłości. Jestem jednak optymistą i wierzę, że w perspektywie 20 lat poprzez postępującą globalizację i związany z nią wzrost bogactwa świat stanie się bardziej otwartym i przyjaznym miejscem do życia. Coraz więcej ludzi, przede wszystkim w Azji, awansując do klasy średniej, zmieni styl życia, co będzie też miało skutki uboczne, takie jak dewastacja środowiska, tendencje demograficzne czy niewydolność systemów emerytalnych. Zwiększy się rola Indii jako światowego motoru innowacji w biznesie. Mam poważne wątpliwości odnośnie szybkości postępu technologicznego, gdyż aktualne tempo wydaje mi się nie do utrzymania na dłuższą metę.